Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Tylko Bóg jest w stanie nadać sens ludzkiemu życiu. Przypomniał o tym Benedykt XVI, komentując Ewangelię o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Niedzielny magazyn rozpocznie relacja z wizyty papieża w rzymskiej parafii i południowego spotkania na Anioł Pański. Powiemy też o obchodzonym w Polsce roku papieskiego dzieła misyjnego dzieci. A na zakończenie odkryjemy postać świętego, który mawiał, że samotny jest zawsze w złym towarzystwie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na niedzielny magazyn. Benedykt XVI odwiedził parafię Matki Bożej Wyzwolicielki prowadzoną przez Salezjanów w rzymskiej dzielnicy Testaccio u stóp Aventynu. Okazją wizyty był obchodzony tam rok jubileuszowy ogłoszony z okazji stulecia konsekracji kościoła. Jak w wielu parafiach wielkomiejskich, duszpasterskie wyzwania wiążą się tam z procesem sekularyzacji i obojętności wobec wiary. Sprawując przed południem mszę świętą w parafii Matki Bożej Wyzwolicielki, Benedykt XVI nawiązał do czytanego dziś w kościołach fragmentu Ewangelii o Samarytance. Bóg pragnie naszej wiary i chce, byśmy w Nim odnaleźli źródło prawdziwego szczęścia, powiedział papież. Zwrócił uwagę, że każdy chrześcijanin wystawiony jest na ryzyko fałszywej religijności, nie szukającej najważniejszych odpowiedzi u Boga, a wręcz wykorzystującej Boga do realizacji swoich własnych planów. Tymczasem jedynie Bóg jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia człowieka. Ojciec Święty podjął ten temat także w improwizowanym przemówieniu do młodzieży, z którą spotkał się po mszy świętej w kinowej sali oratorium.
Ta samarytańska kobieta może być przedstawicielką współczesnego człowieka i dzisiejszego stylu życia. Miała 5 mężów, obecnie żyje z innym. Widać, że szeroko korzysta ze swej wolności, a jednak staje się bardziej pusta niż wolna. Widzimy też, jak wielkie jest w niej pragnienie odnalezienia prawdziwego szczęścia i prawdziwej radości. To pragnienie budzi w niej niepokój i oddala od szczęścia. Wzruszający jest dla mnie fakt, że owa kobieta, żyjąca na sposób tak powierzchowny, daleko od Boga, a jednak w chwili, kiedy mówi do niej Chrystus, widać, że w głębi jej serca obecne jest pytanie, czy Bóg istnieje, kim jest, w jaki sposób można Go czcić. I tak w owej kobiecie dostrzegamy zwierciadło naszego życia, wszystkich poruszających nas problemów. Widzimy też, czego nie sposób zauważyć od razu, że w głębi serca zawsze obecne jest pytanie o Boga i oczekiwanie Go, które inaczej znajduje swój wyraz. Nasze działanie jest wyrazem tego oczekiwania. Odpowiadając na nie i niosąc innym światło Boga, i my sami je otrzymujemy. Dzieląc się wiarą, i my w wierze wzrastamy. Dochodzimy do zrozumienia, że wiara jest wodą, której pragniemy.
Przemieniające życie spotkanie Jezusa z Samarytanką znalazło się także w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański.
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu wraz z Samarytanką spotykamy się z Jezusem, który uczy, że prawdziwy kult dokonuje się i w duchu, i w prawdzie. Módlmy się, aby Duch Święty przemienił nasze życie, byśmy prawdziwie chwalili Boga pełni wiary, nadziei i miłości.
Papież zaapelował także o konkretny wyraz międzyludzkiej solidarności. Pilnie potrzebują jej mieszkańcy Ekwadoru.
Niedawne powodzie zniszczyły rozległe obszary wybrzeża w Ekwadorze, wyrządzając ogromne szkody, które dołączyły do tych wywołanych już erupcją wulkanu Tungurahua. Zawierzając Bogu ofiary tej katastrofy, wyrażam moją osobistą bliskość ze wszystkimi, którzy przeżywają obecnie godziny bólu i udręki. Zachęcam do braterskiej solidarności, by ludność tych terenów jak najszybciej mogła powrócić do normalnego, codziennego życia.
Della vita quotidiana.
W Polsce obchodzony jest rok papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Ogłoszono go z racji 150. rocznicy powstania tego dzieła. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu w Krakowie Łagiewnikach. Zostanie tam zorganizowany Krajowy Kongres Misyjny Dzieci pod hasłem Od Bałtyku po Gór Szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa. Tam też odbędzie się finał konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji. Z księdzem Janem Piotrowskim, dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce, rozmawia Rafał Łączny.
W tym roku przypada 150. rocznica powstania papieskiego dzieła misyjnego Dzieci w Polsce. Nie sposób jednak rozmawiać o bez wątpienia bogatej historii tej inicjatywy w oderwaniu od korzeni zaangażowania misyjnego dzieci.
Pamięcią trzeba sięgać przede wszystkim do Francji, do roku 1843, kiedy biskup z Nancy, Karol de Forbin-Jonson, założył to dzieło z dziećmi z Paryża w myśl bardzo prostej zasady. Dzieci pomagają dzieciom. Zaprosił je do regularnej ofiary i do modlitwy w Polsce. Jego początki liczymy już od roku 1858 w Krakowie i związane jest z działalnością sióstr Szarytek i księży misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. Po I wojnie światowej dzieło zostało podniesione do godności papieskiej, stało się więc narzędziem o wymiarach powszechnych.
Niestety II wojna światowa zatrzymała działalność papieskiego dzieła misyjnego dzieci w Polsce. Dopiero w latach 70. udaje się struktury dzieła odnowić. Czytam także, że pewna nowa dynamika jest zauważalna w papieskim dziele misyjnym dzieci.
Datą taką milową to jest rok 1970, kiedy ksiądz biskup Jan Wosiński został zamianowany krajowym dyrektorem papieskich dzieł misyjnych. Jego działalność sprawiła, że dzieła zaczęły odżywać. Pojawiła się wkrótce wkładka do papieskich intencji misyjnych Świat Misyjny, który później stał się samodzielnym czasopismem.
Kolejną cezurą czasową jest rok 1989. Domyślam się, że to w tym okresie rodziły się inicjatywy, które są charakterystyczne dla papieskiego dzieła także i dziś.
No koniecznie trzeba przywołać postać siostry Izabeli Rudnickiej, która została mianowana sekretarzem krajowym papieskiego dzieła misyjnego dzieci w 1991 roku. Z pewnością pewien charyzmat siostry Izabeli pomógł jej w rozszerzeniu tej idei dzieła misyjnego dzieci. Zaprosiła do tej współpracy siostry zakonne, katechetki, też panie świeckie. Oczywiście ten krąg trzeba poszerzyć dziś o kapłanów, o animatorów, ale znalazła osoby, które na co dzień mają do czynienia z dziećmi. I tak dzieło w początkowej fazie rozwijało się przy parafiach i później z wejściem religii do szkoły otworzyły się, powiedzmy, te niezmierzone horyzonty, aby przenikać tą misyjną świadomością polskie dzieci. Natomiast rok liturgiczny, który może nie zawsze jest przez nas właściwie doceniany, niesie ogromne bogactwo, ponieważ daje te możliwości współpracy z dziećmi, chociażby tydzień misyjny i październik różańcowy i misyjny, okres Adwentu, kolennicy misyjnej, okres Wielkiego Postu, który w ogóle w Kościele jest czasem zdynamizowania pracy nad sobą w wielu wymiarach i oczywiście okres pierwszej Komunii Świętej, tak zwany Biały Tydzień, który pozwala na wprowadzenie nowych członków do papieskiego dzieła misyjnego dzieci. W roku 2007 polskie dzieci złożyły na papieskie dzieło misyjne dzieci 1 348 554,17 zł. W tym ponad 420 tysięcy to są ofiary z kolenników misyjnych. Drugą kwotę cząstkową sięgającą blisko 700 tysięcy złotych to są ofiary z pierwszej Komunii Świętej, a reszta ofiar to są różne loterie, ofiary osobiste nadesłane tu do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Warto jeszcze nadmienić, że ta kwota plasuje polskie dzieci mniej więcej na 10. miejscu w świecie i myślę, że w tak krótkim okresie powrotu dzieła dzieci, w ogóle papieskich dzieł misyjnych w Polsce, może to dać pewną satysfakcję.
Jak ksiądz dyrektor widzi przyszłość papieskiego dzieła misyjnego dzieci w Polsce?
Podobnie jak ojciec założyciel tego dzieła, ksiądz biskup Karol de Forbin-Jonson, Jan Paweł II, który widział w tym dziele tak wiele dynamizmu i nadziei, właśnie w tej perspektywie powiedziałbym, że nie należy się martwić o przyszłość, bo w ogóle dzieci są nadzieją Kościoła i one będą decydować o pięknie tego papieskiego dzieła misyjnego dzieci już w tym czasie pojubileuszowym.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Święty tygodnia.
Jan Kasjan.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W trzecim tygodniu Wielkiego Postu w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego, jak i w kalendarzu dla diecezji polskich, nie wyznaczono obchodu żadnego świętego. Czy oznacza to, że ich zabrakło? Bynajmniej. Od 25 lutego do 1 marca w martyrologium, czyli w spisie wszystkich świętych, zamieszczono sylwetki prawie 60 postaci. O żadnym deficycie nie może więc być mowy, a owa cisza w kalendarzu może być dla nas doskonałą okazją, aby przywołać tych świętych, o których nigdy nie usłyszymy w czasie mszy świętej, a którzy z pewnością zasłużyli sobie, aby o nich wspomnieć. 28 lutego w Kościele Wschodnim, ale także w zakonie ojców Paulinów, czczony jest święty Jan Kasjan. Kim był ów święty, o którym prawdopodobnie nawet adepci teologii niewiele mogliby powiedzieć? Urodził się w połowie IV wieku w Dobrudży nad Morzem Czarnym, na pograniczu Rumunii i Bułgarii. Dobre warunki materialne rodziny pozwoliły mu zdobyć staranne wykształcenie, a religijny klimat domu odkryć dosyć wcześnie powołanie do życia monastycznego. Ledwie bowiem osiągnął wiek młodzieńczy, udał się do Palestyny. Zatrzymał się w klasztorze w Betlejem, niedaleko groty, w której narodził się Chrystus. Z czasem zapragnął jednak jeszcze większej doskonałości i udał się do Egiptu, gdzie znajdowały się wówczas najsłynniejsze skupiska mnichów. Gdy po kilku latach w Egipcie wybuchły zamieszki i dalsze przebywanie na pustyni stało się niebezpieczne, Kasjan opuścił Egipt i przez Konstantynopol, Rzym dotarł w końcu do Marsylii. Założył tam dwa klasztory i zajął się pisarstwem. Zmarł prawdopodobnie w roku 435. Tyle biografii świętego. Nadal jednak nie wiemy, co w tej postaci jest tak ważnego, by warto było o niej wspomnieć. Otóż jeśli uświadomimy sobie, że Europa została schrystianizowana i ucywilizowana przez ruch monastyczny, to rola i znaczenie, jakie w tym procesie odegrał Kasjan, trudne są do przecenienia. Na jego dziełach przez całe wieki wychowywały się bowiem niezliczone zastępy mnichów. Pisma Kasjana były codzienną, obowiązkową lekturą w zakonie benedyktynów. Czytali go także inni, którzy mieli wpływ na życie religijne i intelektualne Europy. Papież Grzegorz Wielki, Izydor z Sewilli, święty Dominik, Tomasz z Akwinu, Ignacy Loyola, Teresa z Awila, Jan od Krzyża i wielu, wielu innych. A dzisiaj? Dzisiaj mogłoby się wydawać, że gwiazda Kasjana skazana jest na wyblaknięcie. Jesteśmy przecież świadkami obowiązywania nowego typu duchowości, który nie pochodzi już z matrycy zakonnej wyrzeczenia się świata, ale stawia sobie za cel przemianę świata. A jednak paradoksalnie, na przekór temu, jak mogłoby się wydawać, również dzisiejszemu człowiekowi Kasjan ma wiele do powiedzenia. Każdy bowiem, kto się angażuje w sprawy tego świata, kto chce go przemieniać, musi najpierw sam być mocno zaangażowany w sprawy Boga, a w tej materii Kasjan pozostaje ciągle niezrównanym mistrzem. Z bogatej spuścizny opata z Marsylii chciejmy wybrać kilka jego myśli. Otóż jako nauczyciel ascetyki dał się poznać przede wszystkim jako reprezentant tak zwanego złotego środka. Myślą przewodnią jego nauczania była bowiem zasada, że wszelkie skrajności są jednakowo złe. Ze wszystkich sił powinniśmy się starać, pisał, aby nabyć daru rozpoznawania, który ustrzeże nas przed skrajnościami. Stare przysłowie mówi akrotetes izotetes, to znaczy każde popadanie w skrajność jest zawsze dla człowieka złe. Do tego samego bowiem prowadzi nadmiar postów, jak i obżarstwo. Oraz tę samą szkodę przynosi nieumiarkowane przedłużanie nocnego czuwania, jak i sen przedłużany z lenistwa. Na długo przed świętym Anselmem Kasjan uczył też, że wiara powinna szukać zrozumienia, a obowiązkiem chrześcijanina jest wiara dojrzała, nie infantylna. Do czego może prowadzić największa nawet świętość, niepodbudowana wiedzą religijną, ukazał na przykładzie pewnego starca, który opierając się na dosłownym brzmieniu słów „uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo”, wyobrażał sobie, że Pan Bóg musi być podobny do człowieka. Gdy zaś dowiedział się, że nie wygląda jak człowiek, wybuchnął gorzkim płaczem i z wielkim szlochem rzucił się na ziemię, wołając: biada mi nieszczęsnemu, zabrali mi mojego Boga, do kogo mam się teraz zwrócić, kogo uwielbiać, kogo błagać? Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tym, co się stało, wspomina Kasjan. Każdego bowiem może ogarnąć zwątpienie, gdy pomyśli, że ten, który przez ponad 50 lat znosił chwalebnie trudy tej pustyni, nagle z powodu swej niewiedzy utracił wszystko. I ostatnia już myśl Kasjana o tym, że samotny jest zawsze w złym towarzystwie, ponieważ właśnie wtedy dopadają człowieka najgorsze myśli, pokusy. Są one jak węże, mówi Kasjan, jak jadowite żmije, które dopóki ukryte w sercu, są dla człowieka niebezpieczne. Na drodze do doskonałości nieodzowna jest więc pomoc drugiej osoby, kierownika duchowego, spowiednika, przyjaciela. Jeśli złą myśl wyjawiliśmy drugiemu, pisze, zaraz traci ona swą moc i jak wąż plugawy pierzcha haniebnie ze wstydem, bo jakby z ciemnej, podziemnej jamy wyciągnęła go na światło i siła naszego wyznania. Wiedzmy, że szkodliwe podszepty szatana mają nad nami władzę tak długo, jak długo ukrywane są w naszym sercu. U schyłku swojego życia Kasjan napisał: największą wdzięczność winniśmy tym, którzy uczyli nas dążyć do rzeczy wielkich. Ten, który kładł fundamenty pod nową Europę, ucząc całe pokolenia mnichów dążyć do rzeczy wielkich, zasłużył sobie dzisiaj na naszą największą wdzięczność. Boże, Ty w świętym Janie Kasjanie, opacie, dałeś nam wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia nie przestali nigdy Ciebie miłować. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Postać świętego Jana Kasjana przybliżył nam ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy niedzielny magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.